Naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Witamy, panie prezesie, na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na Helu dziś drugi dzień konsultacji prezydentów Polski i Litwy. Główne tematy to sytuacja na Ukrainie i Białorusi, polityka energetyczna i stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa, a także obecny stan sankcji unijnych przeciwko Rosji. Polska i Litwa uczyniły wiele w mobilizacji Zachodu do poparcia Ukrainy w walce z rosyjskim okupantem. Gdyby pan doktor miał tutaj spojrzeć i podsumować te działania krajów podejmowane właśnie na rzecz zaangażowania również w pomoc Ukrainie, to co pan doktor by tutaj wspomniał i jak wygląda ta jedność w tym kolejnym dniu walki agresji Rosji na Ukrainę?
Ja myślę, że agresja rosyjska niewątpliwie scementowała tę współpracę Polski i Litwy, ale również krajów bałtyckich, a zatem także i Łotwy i Estonii. Ostatnio te państwa i również Polska podeszły taką, zaakceptowały ten właśnie akces Finlandii i Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego i w tym kontekście ta bliska współpraca Polski i krajów bałtyckich poszerzona o współpracę w zakresie bezpieczeństwa z Finlandią i Szwecją stwarza, że tak powiem, pewną nową sytuację w zakresie bezpieczeństwa, zwiększającą bezpieczeństwo tutaj właśnie w tej części Europy. Jeśli chodzi o spotkania i relacje polsko-litewskie, no to to są kolejne konsultacje, w tym przypadku przywódców Polski i Litwy, prezydentów tych dwóch państw. Te spotkania są bardzo zresztą ożywione, te rozmowy są bardzo ożywione i to spotkanie, które ma miejsce na Helu, jest w formule w cztery oczy. A zatem możemy tylko powtórzyć i powiedzieć to, o czym mówił ojciec, to znaczy te obszary zagadnienia, które były omawiane. No przede wszystkim tutaj jest pełna zgoda między Polską i krajami bałtyckimi w zakresie oceny sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę w zakresie pomocy, która jest udzielana przez te kraje Ukrainie. I trzeba powiedzieć, że właśnie Litwa, kraj przecież stosunkowo niewielki, bardzo mocno zaangażował się. I taką pomoc, powiedziałbym, nawet bezpośrednią na miarę swoich możliwości, ale może ta ważniejsza jest właśnie taka, no wręcz można powiedzieć, ofensywa dyplomatyczna i Polski, i krajów bałtyckich, co oczywiście no pewnie jest takim impulsem, takim przykładem, w jaki sposób dla innych państw, większych, bardziej znaczących państw w Unii Europejskiej, że ta sytuacja związana właśnie z zagrożeniem bezpieczeństwa Europy no wymaga po prostu mówienia jednym głosem stanowczym, wymaga po prostu wspólnego, solidarnego stanowiska Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jednym z obszarów rozmów jest stan sankcji unijnych przeciwko Rosji. Jak pan doktor spogląda na wymiar tych sankcji i przede wszystkim na rezultaty, bo jakże skrajne opinie na ten temat dopływają do nas z różnych mediów?
Tak, no w tej chwili mówimy już chyba o kolejnym przygotowywanym pakiecie sankcji, siódmym, ale to jest jeszcze pewna perspektywa, bo w tej chwili praktycznie jest realizowany ten zakres sankcji 2 i 3. No ale jak wiemy, tutaj też była dyskusja, różnice zdań i inne stanowiska, na przykład szczególnie Niemiec, największego państwa w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sankcje. No ostatnio chociażby widać to na właśnie tym przykładzie zachowania Republiki Federalnej Niemiec, jeśli chodzi o właśnie chociażby korzystanie z gazu rosyjskiego, czy też właśnie z dostaw węgla. I tutaj Niemcy kierują się niewątpliwie własnym tym egoistycznym interesem i no, nie ma tutaj mowy jakiejś takiej solidarności europejskiej. Także po prostu są tutaj różnice. No, też są oczywiście różne opinie co do skuteczności tych sankcji. No a to z uwagi chociażby właśnie na to, że kwestie związane właśnie z embargiem na gaz na przykład nie zostały w pełni zrealizowane. I można powiedzieć, że także pewne działania, które zostały podjęte, jeśli chodzi o sankcje, no może nie są aż tak bardzo dotkliwe dla Rosji. W tym zakresie Polska i wspomniane kraje bałtyckie no, mają tutaj też jednoznaczną postawę, domagają się takich radykalnych, solidarnościowych działań ze strony wszystkich państw Unii Europejskiej.
Rosyjski Gazprom poinformował w poniedziałek, że od środy 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do Europy Zachodniej do 20% maksymalnej przepustowości tego gazociągu. Komisja Europejska odczytuje to jako dowód na słuszność swojego stanowiska, by wprowadzić obowiązkowe oszczędności. Dziś ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawę energetyki osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie zmniejszenia zaopatrzenia na gaz przed nadchodzącą zimą. Jak pan doktor spogląda na to rozstrzygnięcie?
No przede wszystkim zwolennikiem wprowadzenia ograniczenia zużycia gazu ziemnego były Niemcy. A to z uwagi na daleko idące uzależnienie tego kraju od rosyjskiego gazu i w sytuacji, gdy Gazprom ograniczył dostawy gazu do Europy gazociągiem Nord Stream 1, no Niemcy po prostu poczuły się zagrożone możliwością ograniczenia dostaw gazu na zimę do tego kraju. I no, ze strony polityków niemieckich pojawiły się nawet propozycje, aby inne kraje podzieliły się gazem z Niemcami. To znaczy po prostu te kraje, tak jak Polska, miałyby płacić za egoistyczną politykę Berlina. Kilka państw, w tym Polska, ale i na przykład Francja jednak, no nie godzą się też na obowiązkowe redukcje gazu. I no to jest też zrozumiałe, bo na przykład w Polsce, w przeciwieństwie na przykład do Niemiec, magazyny gazu są pełne, a że taka, a nie inna jest sytuacja w Niemczech, to Niemcy są po prostu sobie winne, to znaczy właśnie tą prowadzącą politykę daleko idącego uzależnienia od rosyjskiego gazu. Także no cóż, można powiedzieć, że to porozumienie, o którym ojciec mówił, zostało osiągnięte przez ministrów poszczególnych państw członkowskich. Natomiast też się pojawiają takie wątpliwości, co najmniej wątpliwości, czy Komisja Europejska jest akurat tą instytucją, która powinna proponować w ogóle tego typu rozwiązania. Czy to jest nieprzekraczanie znów pewnych, nie wkraczanie w pewne kompetencje państw członkowskich. No ale również Komisja Europejska chce w przyszłości, przynajmniej są takie wypowiedzi polityków Komisji Europejskiej, że po prostu Komisja Europejska chce mieć możliwość w przyszłości wprowadzenia tych ograniczeń w sytuacji kryzysowej jako obowiązkowych po prostu. No ale tak jak, no powtórzę, że to nie Komisja Europejska powinna być wyposażona w takie możliwości, ale ewentualnie decyzję powinna podejmować Rada Europejska, czyli Międzyrządowe Forum Państw Członkowskich Unii Europejskiej. No tak się w jakiś sposób w tej chwili stało, no aczkolwiek inicjatywa no, wyszła ze strony właśnie Komisji Europejskiej.
Jeśli mowa o Komisji Europejskiej, to przewodnicząca wciąż mówi, że Polska nie wypełnia wyroku TSUE i kary za Izbę Dyscyplinarną wciąż obowiązują.
No tak, a więc można powiedzieć, to nic nowego niestety. Ursula von der Leyen wypowiada opinię, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie gwarantuje według niej sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Proszę zauważyć, że te sformułowania są bardzo takie, powiedziałbym, no i życzeniowe i takie po prostu dalekie od praktyki, od jakichś tam, powiedziałbym, działań, które są sprawdzające. To są tylko takie wypowiedzi, powiedziałbym, no bardzo, bardzo warunkujące i już zakreśloną tezą. No i drugi warunek to zastosowanie się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii przywrócenia do orzekania zawieszonych przez rozwiązaną już przecież Izbę Dyscyplinarną sędziów. A zatem no po prostu mamy do czynienia już z daleko idącą ingerencją w konkretne rozwiązania. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przypomina, że nadal obowiązuje też dzienna kara finansowa dla Polski. Przypomnijmy, w wysokości 1 miliona euro dziennie właśnie. No, tymczasem, jak wiemy, te przepisy, które były oczekiwane, wprowadzenie tych przepisów do nowelizacji, które były oczekiwane przez Komisję Europejską, zostały jednak zrealizowane. I myślę, że to stanowisko Komisji Europejskiej ma jak gdyby takie dwie płaszczyzny. Znaczy pierwsza to jest taka doraźna, związana z z działaniami wymierzonymi w rząd i można no domniemywać, że ta sytuacja związana właśnie z zamrażaniem należnych Polsce funduszy na Krajowy Plan Odbudowy, no będzie trwała jednak aż do wyborów parlamentarnych jako pewien taki no, czynnik wspomagający przynajmniej propagandowo opozycję. Ale tutaj również mamy drugą płaszczyznę, powiedziałbym taką już strategiczną. Otóż Bruksela wbrew postanowieniom traktatowym Unii Europejskiej chce po prostu napisać Polsce nowe regulacje prawne w zakresie sądownictwa. I tu nie chodzi o praworządność, ale takie przemodelowanie wymiaru sprawiedliwości, aby sądownictwo nie tylko było niezależne od władzy ustawodawczej, ale stało się takim, stało się instytucją opozycyjną wobec krajowych norm konstytucyjnych i prawnych, instrumentem realizacji no, tak zwanego prawa unijnego i realizatorem pomysłów Brukseli, pomysłów ideologicznych, na przykład w zakresie redefinicji pojęcia rodziny i małżeństwa.
Panie prezesie, serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maria.
Dziękuję bardzo.
Pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn, był naszym gościem.